Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkowskiego, premiera oczekiwana. Mieliśmy już przecieki, jak było przede wszystkim w Krakowie, bo to była kooperacja z kilkoma teatrami, nie tylko europejskimi, ale także południowoamerykańskim. Przy pulpicie dyrygenckim Łukasz Borowicz, a sprawcą tego całego wydarzenia był reżyser Michał Znaniecki. Nie wiem, Andrzeju, jak ty, ja szłam z ogromnym podekscytowaniem, jak ceniony przez nas Łukasz Borowicz, którego obserwujemy w kontaktach z Filharmonią Poznańską, jaką propozycję złoży nam, jeśli chodzi o swój kontakt z operą. Może rozpocznijmy od tej muzycznej strony spektaklu. Co mnie uderzyło, że Łukasz Borowicz bardzo wyczyścił orkiestrę. Ona była w miarę staranna, jeśli chodzi o możliwości orkiestry operowej, ale zabrakło mi w jego koncepcji, on zresztą mówił, że on chce trochę odkurzyć Czajkowskiego, że nie chce zalać go takim gęstym sosem, ale mam wrażenie, że ta propozycja była troszeczkę jednak powodująca, że to już nie był taki Czajkowski do końca.
Ta premiera poznańska to w zasadzie było przedstawienie tego, co już wcześniej powstało w kooprodukcji i z Krakowem, i z Hiszpanią, i z Argentyną. To ma znaczenie, dlatego że trzeba też przedstawić koncepcję ogólną Michała Znanieckiego, reżysera, który chciał pokazać tego Eugeniusza Oniegina, by przekazać w ten sposób różne interpretacje od tej uświadomionej na gruncie polskim poprzez tę, która jako tako jest rozumiana w Hiszpanii i zupełnie nieznana z racji kulturowego wyznacznika, na przykład w Argentynie. I teraz przechodzę do muzyki. Łukasz Borowicz to nie był jego debiut w operze. On już ma za sobą sporo dokonań w tej dziedzinie. Ja go na konferencji prasowej zapytałem, jak on odróżnia operowe widzenie swojej dyrygentury od symfonicznej. Odpowiedział, że w zasadzie dyrygentura się wywodzi od tej strony operowej. I ma rację. Wydaje mi się, że w tym, co przedstawił tu w tym Eugeniuszu Onieginie, był, zgadzam się z tobą, że bardzo podniósł wykonawczo orkiestrę. Sam jednak, jak gdyby, uległ nie do końca przekonaniu, czy prowadzi tylko operę, czy także koncert symfoniczny. Stąd, mimo ogromnego talentu i ogromnego już doświadczenia przy tak młodym wieku, uległ pokusie symfonizacji tego, co było w operze. Zabrakło mi wielokrotnie tego typowego dla opery wyśpiewania do końca, posłużenia się zawieszeniem frazy. Nie pozwolił momentami na wyśpiewanie wszystkich fraz ze strony wokalistów. Najlepszym tego przykładem jest ta długa, nocna sesja Tatiany, która się decyduje napisać czy nie napisać, wysłać list z powiadomieniem o swoim uczuciu. Ta scena wymagałaby rozszerzenia, oddechu, spokoju, odpoczynku, właśnie owego zawieszenia frazy.
No i to spowodowało, że zabrakło głębi.
Tak, bo Łukasz Borowicz potrafi, wyegzekwował to wielokrotnie, także w tej orkiestrze, wirtuozerię. Ale momentami uległ tej fascynacji wirtuozerią do końca, zapominając, że jest jednak w operze. Przy całym szacunku dla jego dokonań w tej operze.
Bardzo go lubimy i cenimy, bo to jest świetny dyrygent.
Jest znakomity dyrygent i doskonale się czuje właśnie w tych rozmaitych stylistykach właśnie z wokalistami, z innymi artystami, nie tylko stricte w symfonice. Стороне кулаком пил он нравоучения, читал когда-то наставления. Та девочка, которой я пренебрегал в стремной доле, уже ли то она была так равнодушна, так смела? Но что со мной, я как во сне, что оживилось в глубине души холодной деревни, досада, суетность и любовь. Увы, сомнений нет, влюблён я, влюблён как мальчик полный страсти юной. Пускай погибну я, но прежде я восхититель надежды. Душу волшебный я желаний убью с несбыточной мечтой. Везде, везде он предо мной, о, прошлый, дорогой.
Reżyseria, zamysł mi się szalenie podobał, bo to była po prostu świetnie przemyślana koncepcja. Otóż jest najpierw świat lodowy, uczucia Onegina do Tatiany, po czym ten świat, to serce Onegina w miarę upływu opery topnieje. Ostatni akt toczy się w wodzie. No i teraz obok pięknych niektórych scen takich lodowych, czy ta konkretna woda, ten konkretny moment, gdzie się ten akt rozgrywa już przy plusku dosłownie, jest potrzebny. Czy ta dosłowność cię przekonała? Bo mnie do końca nie.
Bardzo dobre, słuszne pytanie. To chyba leżące u podstaw całej tej inscenizacji. Wydaje mi się, że Eugeniusz Onegin, zrobiony z rozmachem, z przepychem, ma wiele wspaniałych elementów, w tym dla mnie bardzo oryginalną scenografię Luigi Scolio.
Świetną.
I od niej w zasadzie wiele się wywodzi. Ale czasami odnosiłem wrażenie, że ta scenografia jak gdyby istnieje sama dla siebie. Bo jest tam mnóstwo wspaniałych pomysłów związanych skądinąd z indagowaną przez ciebie reżyserią pana Michała Znanieckiego. Ale na przykład ta cała idea lodowatości topnienia serca Eugeniusza Onegina. Kapitalna scenka, nie wiem czy pamiętasz, zrobiona komputerowo, elektronicznie, topnienia tekstu.
Kapały nam z kurtyny, z czarno-białego...
Metaforycznie kapały.
Tak, kapały nam jak łezki poszczególne
i one zacierały
słowa.
Ten tekst, jak gdyby topiły ten sens tej wypowiedzi. Potem była kapitalna w moim pojęciu scena, wynikająca z dialogu między scenografem a reżyserem, gdzie za mdławą, nie do końca przepuszczającą obraz folią, imitującą ten lód, rozgrywał się taki chocholi, nieomal taniec bardzo ostry, gdzie Eugeniusz Onegin dochodzi do przekonania, że to, co było, było niedobre, było właśnie tym lodem i nagle następuje jak gdyby zapowiedź topnienia wszystkiego.
Ale... Świetna scena, jeżeli mówimy o scenach, jak Tatiana na sam duet zdejmuje swoją ciężką, już zmoczoną suknię.
I potem ją nakłada.
A potem ją nakłada, ona jest ciężka.
To taki
ona...
był uboczny, kapitalny efekt tego pomysłu. Ale ta dosłowność, czyli ta owa woda w teatrze nie wygrywa, zazwyczaj przegrywa. Jeżeli są metafory w teatrze, bo po to między innymi one służą, to ta dosłowność niestety przegrywa. Powiem ci dlaczego. Gdyby jeszcze ta woda w tej scenie wyjaśnień tego słynnego dialogu Onegina z Tatianą już post factum, po zapoznaniu się z księciem Greminem i przekonaniu się, że teraz Tatiana już jest mężatką, gdyby na tym się zakończyło, ale raził mnie i to bardzo, ostateczny efekt, gdzie poszczególni wykonawcy, brodząc w tej wodzie, wychodzą do ukłonów, kiedy brzmią z publiczności oklaski. To już było smutne i to wskazywało, jak dosłowność w teatrze może zniszczyć zamierzony efekt. Być może tu brakowało pewnych przemyśleń. Po co? Thank you.
jeszcze jeden element, najważniejszy w operze. Głosy Tatiana, Magdalena Nowacka, Onegin, Marcin Bronikowski, rewelacyjny dla mnie Aleksander Teliga. I właściwie te trzy partie to jest trzon opery, prawda?
Ja przedstawiłbym je w odwrotnej kolejności. Można by tak sarkastycznie stwierdzić, że warto było na ten spektakl przyjść dla kilkudziesięciu taktów śpiewu Gremina, czyli właśnie Aleksandra Teligi. Wyczekał do ostatniego aktu i tam się zaprezentował. Coś wspaniałego. Ale uważam, że bardzo duży sukces pana Marcina Bronikowskiego. Z jakiej przyczyny? Nie pierwszy raz, on już ma na swoim koncie szereg interpretacji tej roli w całym świecie. I muszę przyznać, że on dokonał dużej rzeczy, ponieważ wytrzymał tę postać od początku do końca. Ona była konkretna, najpierw bardzo lodowa, bardzo z dystansem, z takim cynizmem, aż na końcu do pełnej rozpaczy, bez zarzutu wokalna, postaciowo także. I Magdalena Nowacka. To jest młoda, utalentowana wokalistka, coraz częściej już otrzymująca duże role. Wydaje mi się, że ze sceny na scenę spisywała się coraz lepiej. I ostatni akt był już zdecydowanie najlepszy w jej wykonaniu. I bardzo dobrze. To potwierdza tylko, że ma ogromne możliwości i może się sprawdzać w tak trudnych rolach. Trochę brakowało mi na początku w niej jakiejś ekspresji emocjonalnej, ale na końcu była ona w wystarczających proporcjach. Brawo.
No i tutaj dochodzimy do mojej puenty związanej z tą premierą. Ja powiem szczerze, że Eugeniusz Onegin to jest taka muzyka, która musi działać na tą podświadomość. Muszą te tak zwane mróweczki po plecach chodzić. Mnie chodziły